Radio RMF 24, to, że sztuczna inteligencja zmienia nasz świat, jest poza sporem, jest już oczywistością, ale jak sztuczna inteligencja będzie wpływała na nasz rynek pracy? Mnóstwo raportów, mnóstwo dokumentów na ten temat. Jest najnowsza analiza naukowców z Uniwersytetu Stanforda, oparta na danych milionów osób ze Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. I ona pokazuje bardzo ciekawe dane. I teraz na ten temat porozmawiamy już z naszym gościem, Sebastian Kondracki, razem z nami, prezes Fundacji Spichlerz, inicjator Bielika. Niektórzy mówią o Bieliku, że to polski czat GPT. Dzień dobry panu.
Dobry.
Będziemy rozmawiać o tym raporcie Uniwersytetu Stanforda, o którym pisze Polityka najnowsza. I ten podstawowy wniosek, który z niego wynika i o którym mówię, że jest nieintuicyjny, to taki, że wydaje się, że to młodzi ludzie, młodzi pracownicy mogą być najbardziej zagrożeni przez rozwój sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o rynek pracy.
Tak, rzeczywiście w tym raporcie naukowcy przebadali właśnie, że jest mały spadek w obszarze właśnie przyjmowania młodych ludzi. Bardzo często się my ich nazywamy juniorami. Natomiast dość dobrze trzymają się, że tak powiem, seniorzy, czyli osoby z pewnym doświadczeniem.
I z czego to się bierze?
No, myślę, że ja nie mam badań takich, bo nie przeprowadzamy jeszcze aż tak szczegółowych badań w Polsce, ale widać, że obserwacje jednak pokazują to. Bardzo prosty element. Sztuczna inteligencja bardzo duże, że tak powiem, efektywność ma wtedy, kiedy łączymy właśnie tą ludzką inteligencję i właśnie sztuczną, jakichś asystentów. I teraz starsi pracownicy, seniorzy mają tą intuicję. Intuicja jest niczym innym jak doświadczeniem. I wtedy, kiedy ta sztuczna inteligencja łączy się z tym doświadczeniem intuicji, mamy największy, można powiedzieć, taki zwrot z inwestycji. Natomiast w przypadku ludzi młodych, którzy nie mają tego doświadczenia, którzy mają bardzo mocną wiedzę, jeszcze tą książkową, powiedzmy na to, no to mają bardzo często podobne elementy jak asystenci AI, więc może lepiej użyć asystenta AI niż tego młodego człowieka, którego musimy zatrudnić, musimy zacząć szkolić. Oczywiście to długoterminowo to jest bardzo, bardzo, że tak powiem, niezbyt, bym powiedział, zyskowne i dla firmy, no ponieważ później mamy problem właśnie ponieważ ci starsi pracownicy, seniorzy z tym doświadczeniem muszą odejść, a nie mamy tych elementów młodych w firmie, którym możemy właśnie rozwijać w jakiś sposób i budować przewagę konkurencyjną.
Wnioski też, jakie wysnuwają obserwatorzy czy naukowcy, czytając ten raport, między innymi ten raport, jest też taki, że być może powinniśmy inaczej kształcić ludzi, żeby się przygotowali na korzystanie ze sztucznej inteligencji.
Tak, tu właśnie są kilka elementów, którymi możemy kierować właśnie tym zjawiskiem. Po pierwsze, w taki sposób szkolić tych młodych ludzi, żeby oni już byli przygotowani do współpracy ze sztuczną inteligencją. Drugim elementem to jest właśnie w tej współpracy ze sztuczną inteligencją, to jest tam krytyczne patrzenie, też te miękkie umiejętności, jak komunikacja, ponieważ wtedy my możemy właśnie już od razu w pierwszym dniu pracy, można powiedzieć, nie tylko właśnie dawać tą wiedzę książkową, ale przede wszystkim te miękkie umiejętności, w których sztuczna inteligencja jeszcze jest słaba. Więc po pierwsze kształcenie, ale po drugie też kształcenie, bym powiedział, kadry zarządzającej firmami, żeby pokazywać, w jaki sposób my możemy z tej sztucznej inteligencji dużo, dużo więcej osiągnąć właśnie przez tą kolaboratywną inteligencję, czyli współpracę naturalnej inteligencji i sztucznej.
Jeszcze chciałem pana zapytać o taki inny raport MIT z kolei, który pokazuje, że 95% firm w ogóle nie widzi zwrotu z inwestycji w sztuczną inteligencję. Dlaczego tak się dzieje?
To znaczy, pierwsza rzecz, która jest, my się uczymy wszyscy tej sztucznej inteligencji, w których zadaniach, a ona ma bardzo posprzępioną linię technologiczną. To znaczy, w niektórych zadaniach ona jest świetna, w niektórych zadaniach jest bardzo słaba. I teraz, żeby wyznaczyć tą sztuczną, tą linię, tą krzywą granicę, no po prostu musimy jej używać. No i dużo projektów związanych ze sztuczną inteligencją jeszcze jest źle dobieranych, więc my dobieramy ich do innych przypadków użycia niż chcemy, do takich modnych bardzo, zapominając o właśnie jakichś takich elementach, bym powiedział, bardziej związanych z pracami takimi powtarzalnymi, rutynowymi, sekretarskimi. My zawsze chcemy budować w pierwszej co to właśnie czaty GPT w swoich firmach, a bardzo często my potrzebujemy zupełnie innych zadań. Więc wszyscy uczymy się tej sztucznej inteligencji i dobrze jest to, że Polska no, zaczyna, może nie powiedziałbym przodować, ale rzeczywiście zaczyna mieć pewne nisze i specjalizacje, w której coraz jesteśmy lepsi w Europie.
Bo my często też mówimy, straszymy sami siebie, że sztuczna inteligencja może nam odbierać miejsca pracy. Pana zdaniem to będzie bardziej odbieranie miejsc pracy, czy raczej stwarzanie nowych zawodów i kompetencji?
Ja powiedziałbym, no tak jak jest w biznesie i tak jak kiedyś mieliśmy, są różne sposoby prowadzenia biznesu. Część osób chce budować produkty wartościowe, budować społeczność ze swoim klientem, a czasami są po prostu segmenty, gdzie po prostu ten produkt jest słaby, ale ceną zaczynamy. Podobnie jest w tej tworzeniu właśnie i używaniu sztucznej inteligencji. Można tworzyć tak, że tą synergię, gdzie naprawdę ja nie tylko więcej wytwarzam pewnych dóbr i obniżam koszty, ale przede wszystkim tworzę produkty, które moi właśnie klienci chcą używać. Produkty, które niosą jakąś taką większą wartość. I wtedy ta sztuczna inteligencja nie zastępuje nas. Ona nam daje super moc. No i to jest chyba ważny element, żebyśmy cały czas używali ją i uczyli się tych ścieżek właśnie, jak ją wykorzystywać i w jaki sposób ona nie ma zastępować, a dawać nam super moc i naszym pracownikom.
A z punktu widzenia pracownika, który już kilka lat jest na rynku pracy, jest w wieku średnim i wie, że nadchodzi czas sztucznej inteligencji, to co ja mogę zrobić, żeby się przygotować do tego, żeby właśnie dała mi sztuczna inteligencja super moc, a nie pozbawiła mnie pracy?
Ja właśnie reprezentuję otwarty projekt, open source, ponieważ my Bielika budujemy całkowicie w taki sposób społeczny i wolontariacki, więc ja namawiam używać ją i nie trzeba używać tych modeli komercyjnych, za którą są opłaty. Można właśnie zaangażować się w projekt Bielik, można używać tego Bielika całkowicie za darmo, nie po to, żeby podnosić swoje kompetencje takie ogólne, na przykład w Bieliku rozmawiać o różnych rzeczach, tylko właśnie sprawdzać, jak ten Bielik może na przykład w mojej pracy pomóc, uczyć się niego, w jaki sposób zadawać pytania, w jaki sposób rozmawiać, żeby gdzieś właśnie tą efektywność podnosić. Angażować też projekty Bielika, więc cały czas wyznaczać tą granicę, tą krzywą technologiczną, w której ta sztuczna inteligencja jest dobra i może wspomóc moją pracę.
Cały czas mamy przewagę nad sztuczną inteligencją, bo to my mamy doświadczenie. Ona na razie tylko ma potencjał ogromny. Sebastian Kondracki, prezes Fundacji Spichlerz, inicjator Bielika, razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy.